Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o podstawowej profilaktyce, jaka polega na myciu i dezynfekcji rąk. I to nie tylko w odniesieniu do epidemii, ale także innych problemów, w tym zakażeń szpitalnych, jaki dotyczy obecnie całego świata. Według profesora Dieter Pichetta z Uniwersytetu w Genewie z powodu zakażeń wewnątrz szpitalnych na całym świecie umiera 16 milionów pacjentów, o czym profesor przypominał podczas konferencji Higiena rąk to bezpieczna opieka, który ponadto jest twórcą programu Clean Care and Safer Care, do którego Polska przystąpiła w 2013 roku. Tylko w Stanach Zjednoczonych z powodu zakażeń wewnątrz szpitalnych umiera 200 tysięcy pacjentów, co bywa porównywane do utraty życia pasażerów w katastrofie samolotu Boeing 747, i co oznacza zgon występujący co 3 minuty. Zakażenia szpitalne są drugą na świecie przyczyną zgonów, powodując ich więcej niż malaria, gruźlica i HIV razem wzięte. Zdaniem Pichetta, stosując opracowany przez niego program, można skutecznie temu przeciwdziałać i wystarczy tylko 30 sekund, aby uratować ludzkie życie. Odpowiednio prowadzona higiena rąk potrafi zmniejszyć liczbę zgonów o połowę i powtarzam, tylko 30 sekund potrzeba, by zdezynfekować dłonie, niszcząc szkodliwe drobnoustroje. Opracowano szereg działań wpływających na zmiany świadomości i postaw w ramach programu walki z zakażeniami szpitalnymi. Stworzony przez profesora Pichetta program składa się z tak zwanej zasady 5 kroków, gdzie najważniejszy jest pierwszy krok, który polegać ma na skutecznym zastąpieniu w szpitalu wody i mydła dezynfekcją za pomocą alkoholowych preparatów do wcierania w skórę. Według Pichetta zwykłe mycie rąk zabiera zbyt wiele czasu, natomiast preparaty alkoholowe mają znacznie większą skuteczność bakteriobójczą, do tego zarówno wirusy, jak i bakterie nie są na alkohol oporne. Preparat alkoholowy ponadto może być dostępny w miejscu udzielania pomocy medycznej. Drugim elementem programu Pichetta ma być szkolenie personelu, a następnym krokiem monitorowanie zgodności higieny rąk i informowanie o działaniach zgodnych z tą strategią, a następną zasadą wprowadzenie kultury higieny rąk do szpitali. Według piśmiennictwa Polska przystąpiła do programu profesora Pichetta w 2013 roku. Po wprowadzeniu badania pilotażowego okazała się konieczność wdrożenia metodologii zaproponowanej przez WHO i w tym czasie do programu od maja 2013 roku przystąpiły 93 placówki publicznej i prywatnej służby zdrowia, deklarując chęć usystematyzowania procedur na każdym poziomie kontaktu z pacjentem. Z opracowanych danych wynika, że najchętniej do kultury rąk przyzwyczajają się pielęgniarki, które w ponad 80% przestrzegają i stosują zalecone procedury, choć w przypadku pielęgniarek istnieje inny problem związany z lakierowaniem paznokci czy noszeniem biżuterii. Natomiast według piśmiennictwa najbardziej opornymi w stosunku do procedur okazali się lekarze i salowe. Co roku ma być obchodzony Światowy Dzień Higieny Rąk, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia od 2009 roku. Jak wynika z badań przeprowadzonych, mycie rąk w 60%, ponad 60% i czyszczenie powierzchni około 30% to zdaniem Polaków najlepszy sposób na zapobieganie rozprzestrzeniania się zarazków, chociaż w Kanadzie, której obywatele najlepiej wypadli w badaniach ankietowych, aż 90% społeczeństwa uważało higienę rąk za jedną z najbardziej efektywnych metod na zatrzymanie rozprzestrzeniania się infekcji. Higiena rąk to rzeczywiście najprostsza i najskuteczniejsza forma profilaktyki. Mycie wodą z mydłem przez 30 sekund może całkowicie usunąć z powierzchni skóry chorobotwórcze drobnoustroje, chociaż według danych Polacy robią to niestety znacznie krócej, bo od 10 do 20 sekund. przez ręce przenoszone są m.in. rotawirusy, norowirusy, odpowiedzialne za biegunki, gronkowiec złocisty powodujący zakażenia skóry i zatrucia pokarmowe, także pałeczki, salmonella, shigella, chorobotwórcze, Escherichia coli, także jaja tasiemca czy owsika, wirusy grypy i różne wirusy powodujące przeziębienia. Mycie rąk może zmniejszyć o połowę liczbę chorób biegunkowych i blisko 30% zakażeń dróg oddechowych. Według WHO prawie 70% zakażeń przewodu pokarmowego było skutkiem przenoszenia zarazków przez zanieczyszczone dłonie i powierzchnię. Według badaczy przede wszystkim złe nawyki higieniczne dorosłych są przyczyną chorób biegunkowych u najmłodszych dzieci, u których zwłaszcza do 5 roku życia przebieg zakażeń przewodu pokarmowego może być bardzo ciężki. I na świecie według danych z powodu biegunek umiera od 3,5 do 4 milionów dzieci we wspomnianej grupie wiekowej, a drugą grupą ryzyka są osoby w podeszłym wieku, czyli powyżej 65 roku życia. Oczywiście nie mniej ważne znaczenie ma także odpowiednia higiena otoczenia, w tym także dbanie o powierzchnię w domu i według raportu Higiena rąk i otoczenia Polaków w miejscu, gdzie powinniśmy czuć się najbezpieczniej, czyli w domu, występuje wiele potencjalnie chorobotwórczych zarazków. Wymieniane są na przykład zwłaszcza blaty kuchenne, gdzie można znaleźć drobne ustroje flory kałowej. Wymieniane były także piloty do telewizorów, telefony, jako miejsce gromadzenia bakterii środowiskowych, czy też pochodzących ze skóry rąk i flory kałowej. Na wielu innych płaszczyznach znaleziono także bakterie gramujemne, jak Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter czy Actinobacter, a także grzyby pleśniowe. To te dość nowe wyniki uzyskane z badań nie pokrywają się jednak z wiedzą naszych rodaków na temat miejsca występowania groźnych drobnoustrojów i w ankiecie zapytani, gdzie w kuchni według polskiego ankietera znajduje się najwięcej szkodliwych zarazków, wskazywano na kosze na śmieci, gąbki kuchenne i uchwy do lodówki, a dopiero potem groźny, jak już powiedziałam, blat kuchenny, gdzie niestety jest wielkie ryzyko zasiedlenia bakterii, wirusów czy innych drobnoustrojów. Warto mieć świadomość, że większość mikroorganizmów może przeżyć poza organizmem ludzkim od kilku dni, a nawet kilkunastu miesięcy, co dotyczy zwłaszcza okresów wzmożonych infekcji grypowych czy innych zakażeń dróg oddechowych. Jak wiadomo, wirusy grypy przenoszą się drogą kropelkową podczas kaszlu, pichania, mówienia, rozprzestrzeniając się w środowisku, skąd łatwo można zarazić się wirusem, co jest także możliwe przez dotykanie zainfekowanych rzeczy przez osoby zarażone. Wirus grypy, jak wiadomo, może przetrwać poza organizmem człowieka nawet do 24 czy 48 godzin na blatach, klamkach i na innych powierzchniach. Według danych epidemiologicznych wirus HIV znacznie dłużej może przeżyć, do 7 dni. Wirusy odpowiedzialne za zatrucia pokarmowe są znacznie odporniejsze, mogą żyć nawet do 60 dni, a adenowirusy 3 miesiące poza ludzkim organizmem. Ponadto na wilgotnych powierzchniach mogą występować pałeczki chorobotwórcze Escherichia coli, jak ich zdolność przetrwania sięga nawet 16 miesięcy. Ponadto warto zaznaczyć, że zaledwie 10 komórek bakterii Escherichia coli może wystarczyć do wywołania zakażenia. Także suche środowisko sprzyja przetrwaniu gronkowca złocistego, który zachowuje żywotność nawet 7 miesięcy, a także prątków gruźlicy, które mogą pozostawać żywe nawet do kilku lat. Za chwilę opowiem o historii profilaktyki zakażeń. Według piśmiennictwa do mycia rąk w profilaktyce zakażeń szpitalnych nie przywiązywano szczególnej wagi aż do drugiej połowy XIX wieku, kiedy węgierski lekarz Ignaz Samelewejs dowiódł w związku między myciem rąk a występowaniem zakażeń szpitalnych, jednak proces przekonywania i wdrażania wyników tych badań do świadomości personelu medycznego trwał nawet około 100 lat. I dopiero w latach 60. XX wieku w Stanach Zjednoczonych powstały pierwsze zalecenia dotyczące mycia rąk w placówkach medycznych opracowane przez European Center for Disease Prevention and Control. W skrócie jest to ECDC. W latach 70. XX wieku w Wiedniu Manfred Rotter także udowodnił, że higiena rąk wykonywana z użyciem środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu wcieranych w dłonie jest skuteczniejsza niż mycie rąk i powinna być zalecana zwłaszcza w obszarze medycznym. W 2002 roku Healthcare Infection Control Practice Advisory Committee, także skrót znany jako HICCPAC, wydał przewodnik rekomendujący użycie środków dezynfekcyjnych do rąk jako pewnej alternatywy do mycia rąk z użyciem wody i mydła, mającej być standardem w kontakcie z pacjentem. Zalecenia te zostały przyjęte przez WHO i wydane w formie przewodnika w 2009 roku, także przetłumaczone na polski język. Dokument WHO, nazwany Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej, wcześniej promował inną, sześcioetapową technikę mycia i dezynfekcji rąk, jaka została wprowadzona w postaci norm europejskich w 1997 roku i zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 2002 roku jako normy o numerach PNEN 1499 i PNEN 1500. Technika nazwana również techniką ELIFA obejmowała higienę rąk, gdzie znaczenie ma kolejność wykonywania kroków higieny rąk, w tym należy pocierać dłoń o dłoń, pocierać część dłoniową prawej dłoni o powierzchnię grzbietową drugiej dłoni, zamiano rąk, złożyć dłonie, palce splecione, przesuwać palce jednej dłoni między palcami dłoni drugiej, aż do zagłębień między palcami, pocierać grzbietową powierzchnię zgiętych palców jednej dłoni pod zgiętymi palcami dłoni drugiej, kciuk prawej dłoni ujęty w lewą dłoń z wykonywaniem ruchów obrotowych kciuka, zamiana dłoni, obrotowo pocierać opuszki palców prawej dłoni w zagłębieniu dłoni lewej i zamiana rąk. To wszystko jest ostatnio pokazywane i opisywane w mediach, w telewizji, gdzie można poznać tą technikę. I niestety opisane w tej technice kolejne ruchy bardzo często są pomijane. Opanowanie tej techniki stanowi także pierwszy krok w procesie wdrażania higieny rąk w zakładach opieki zdrowotnej. Jednak według przeprowadzonych badań i piśmiennictwa technika ta nie jest w wystarczający sposób opanowana i to nie tylko przez studentów medycyny czy innych pracowników w kontakcie z pacjentem. I według badania przeprowadzonego w 2016 roku w Polsce aż 75% zbadanych lekarzy i studentów medycyny nie potrafiło poprawnie wykonać tej techniki metodą ELIFA. Okazało się, że personel medyczny często zapominał nie tylko kolejność poszczególnych ruchów, ale pomijano także pewne etapy mycia i dezynfekcji, zwłaszcza krok trzeci, czyli dezynfekcja między palcami. W badaniu przeprowadzonym w 2015 roku w Hiszpanii oceniono technikę higieny rąk wśród studentów medycyny i pielęgniarstwa, gdzie tylko okazało się, że 20% badanych stosowało nieprawidłową tą technikę. Najczęściej pomijanym etapem było pocieranie kciuka. Według wspomnianych badań okazało się, że technika higieny dłoni personelu medycznego nie jest skutecznie stosowana, co może być powodem braku kształtowania wspomnianej techniki mycia na poziomie przeddyplomowym. I w piśmiennictwie podkreśla się, że tutaj edukacja może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu tak zwanych dobrych podstaw praktyki w zakresie higieny rąk, wiedzy teoretycznej, rozwoju umiejętności, także wzmacniania dobrych praktyk. Śmienicie badacze wnioskują, że trudności w opanowaniu przez personel medyczny tej sześcioetapowej techniki może być naprawione poprzez nauczanie we wczesnym okresie, począwszy od edukacji domowej, żłobka, przedszkola, aż na etapie dalszych szkoleń. Potwierdzeniem słuszności tego założenia miała być praca badaczy, w której wykonano w przedszkolu, nauczano dzieci tej techniki sześcioetapowej i kolonizacja dłoni szczepem Escherichia coli na skutek złej higieny zmniejszyła się aż po użyciu tego badania 50%. Ponadto wykazywano duże braki w wyposażeniu toalet, mydło i ręczniki, także w szkołach i gdzie wskazane są zwłaszcza jednorazowego użytku. Niestety badania pokazują także niewystarczający wpływ nauczania higieny, zwłaszcza mycia rąk na etapie przygotowania do zawodu. Badania prowadzone w Polsce w 2016 roku na grupie 100 lekarzy i studentów medycyny wykazały niestety słabą znajomość w zasadzie pięcioelementowego etapów higieny rąk, co nie dotyczyło tylko niestety lekarzy, ale studentów i to nie tylko występowało w Polsce. W innym polskim badaniu w 2016 roku uzyskano w wynikach podobnie słabą znajomość pięciu etapów higieny rąk zapewniających bezpieczeństwo i było opinie, że powyższe zasady wprowadzone na wysokim 90% poziomie są po prostu nierealistyczne, stąd preferowanie pięcioetapowego dezynfekcji alkoholowymi roztworami niż mycie rąk wodą i mydłem w sytuacjach zwłaszcza ostrych szpitalnych. Higiena rąk oczywiście obejmuje nie tylko mycie i dezynfekcję rąk, ale używanie rękawiczek. To zostało zdefiniowane również w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia w 2009 roku, w którym jako podstawowe wskazanie wymieniane są sytuacje, gdzie może dochodzić do kontaktu z błoną śluzową albo naruszoną powłoką skóry krwią czy innym potencjalnie zakażonym materiałem. Prawidłowe używanie rękawiczek obejmuje wykonanie najpierw dezynfekcji rąk przed ich pobraniem z opakowania i następnie po ich ściągnięciu. Ponadto niewłaściwe używanie rękawic może powodować wzrost ryzyka przenoszenia krzyżowego przez zanieczyszczone rękawiczki. Pracownicy medyczni, jak wykazały badania, dość często pomijali dezynfekcję rąk przed sięganiem do pudełka z rękawiczkami, co powodowało zanieczyszczenie rękawiczek w pudełku, chociaż została udowodniona skuteczność ochrony rąk i zmniejszone ryzyko rozprzestrzeniania zakażeń szpitalnych przy prawidłowym używaniu rękawiczek. Ponadto zauważono, że przestrzeganie higieny rąk jest często niższe w przypadku stosowania rękawiczek i ich stosowanie nie zapobiega zanieczyszczeniu. Opublikowane spostrzeżenia są raczej niedostępne dla pacjenta, którzy nieświadomi mogą wywoływać presję na pracownikach medycznych i domagać się stosowania rękawiczek we wszystkich kontaktach. I warto podkreślić, że właśnie dezynfekcja rąk odgrywa tutaj najważniejszą rolę. Podkreślono także rolę pracowników medycznych w edukacji pacjentów, także o fakcie, że właśnie rękawiczki nie zawsze zapobiegają przenoszeniu drobnoustrojów, natomiast jak wspominałam, istnieje konieczność stosowania dezynfekcji rąk. Ponadto sugerowano braki wiedzy studentów medycyny w zakresie higieny rąk i słabość kształcenia w tym zakresie, co wymaga korekty, jaka jest potrzebna, zwłaszcza w czasie epidemii. Jednak nadal nierozwiązanym problemem jest stosowanie rękawiczek w sytuacjach, które wymagają wykonywania wielu czynności u tego samego pacjenta, w tym procedur aseptycznych wykonywanych zanieczyszczonymi rękawiczkami, szczególnie gdy w krótkim okresie czasu występuje wiele wskazań, zwłaszcza występuje w sytuacji ratowania życia. Ponadto w badaniach wykazano, że fartuchy lekarskie z długim rękawem, zwłaszcza mankiety, mogą stanowić potencjalne źródło przenoszenia drobnoustrojów, podobnie jak obecność biżuterii na dłoniach pracowników medycznych. I myślę, że te wnioski dotyczą nie tylko pracowników medycznych, ale także pracowników innych zawodów, a także zwykłych osób. W badaniu w 2017 roku przeprowadzono na 100 pielęgniarkach, 28 z nich nosiło na palcach pierścionki lub obrączkę, mimo zakazu noszenia biżuterii. Pierścionki, zwłaszcza z drogimi kamieniami, stwarzają ryzyko, obawę przed uszkodzeniem, a pierścionki o skomplikowanej budowie mogą być powodem ograniczenia dostępu środka dezynfekcyjnego. Także warto o tym pamiętać i to nie tylko w okresie epidemii, ale w stosunku do osób, które pracują z ludźmi, a także w dostawie żywności, czy w sprzedaży. Mimo że te badania wymagają dalszych analiz, dotyczy to także noszenia zegarków nadgarstkowych i bransoletek. W badaniu w Wielkiej Brytanii w 2010 roku stwierdzono, że kolonizacja drobnoustrojów była większa na nadgarstkach, a nie na dłoniach, chyba że dana osoba dotyka zegarka. Dlatego badacze wnioskują, że powinna być przestrzegana zasada nic poniżej łokcia, co może sprzyjać skutecznej higienie rąk. Za chwilę jeszcze opowiem o wskazaniach Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących noszenia sztucznych paznokci. Światowa Organizacja Zdrowia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem nie zalecała noszenia sztucznych paznokci, o czym warto wiedzieć także w obecnym czasie epidemii. Zalecenia dotyczą zwłaszcza tzw. kipsów, co ma zwiększać ryzyko kolonizacji bakterii chorobotwórczą florą z ryzykiem powstawania nawet ognisk epidemicznych. W badaniach stwierdzono, że pracownicy medyczni nie powinni zakładać kipsów, co podobnie ma dotyczyć noszenia tzw. naturalnych paznokci, które według definicji WHO ma oznaczać paznokcie pozbawione jakichkolwiek powłok, czyli zarówno odżywki, lakieru typu żel czy hybrydowego. Angielskie wytyczne epidemiczne dotyczące paznokci twierdzą, że należy zapewnić krótkie, czyste paznokcie, bez paznokci sztucznych oraz bez ich lakierowania. Jednak w badaniach prowadzonych na grupie 100 pielęgniarek aż 44% z nich miało pokryte paznokcie jakimś rodzajem lakieru czy odżywki. W piśmiennictwie można również znaleźć badania poruszające problem wpływu lakieru na poziom ryzyka infekcji i według badań paznokcie powinny być przede wszystkim krótkie. Natomiast obecność lakieru na paznokciach w niektórych badaniach nie miała wpływu na mikrobiotę, na bakterie, które tam się znajdują, zarówno saprofityczne, jak i chorobotwórcze. Jednak inne badania pokazały, że wyszczerbiony lakier na paznokciu albo utrzymywany dłużej niż 4 dni zwiększa liczbę bakterii na paznokciach, co również może mieć ważne znaczenie nie tylko dla osób związanych ze służbą zdrowia. Wyniki badań i obserwacji sugerują, że pielęgniarki mogą nosić świeży lakier do paznokci na zdrowych paznokciach bez ryzyka zwiększania liczby bakterii. Inny problem dotyczy długości paznokci i według WHO paznokcie powinny wystawać ponad dopuszek poniżej 0,5 cm, czyli 5 mm. Powszechnie przyjmuje się, że krótkie paznokcie to takie, z których płytka nie wystaje poza opuszkę palca i wykazano, że u osób, które miały paznokcie długości powyżej 0,3 cm, czyli 3 mm, tam wyhodowano większą liczbę drobnoustrojów. Inne wyniki badań też wskazują na problem braku skutecznej dezynfekcji rąk przy dłuższych paznokciach. Polsce w badaniach nie wykazano wpływu długości paznokcia od 0,1 do 0,5 cm na stopień redukcji liczby drobnoustrojów, gdzie zgodnie z tym wynikiem noszenie paznokci nie dłuższych niż 0,5 cm, 5 mm, miało nie utrudniać skutecznej dezynfekcji rąk. Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że noszenie naklejanych sztucznych paznokci typu tipsów powinno być zdecydowanie zabronione u pracowników medycznych, chociaż kwestia ta jest nadal do badania nierozwiązana i większość badań była prowadzona z użyciem lakierów tradycyjnych, gdzie nie wyciągnięto jednoznacznych wniosków. W badaniach wykazano, że noszenie długich paznokci może być skorelowane z rodzajem lakieru i w przypadkach lakieru typu żel czy hybryda nie zawsze można kontrolować długość paznokci. I jeszcze raz powtarzam, jest to ważne, myślę, zwłaszcza w czasach epidemii, ale nie tylko, dla wszystkich. Ponadto w badaniach wykazano niedobory w zakresie przejścia etapowej techniki higieny rąk wraz z nadużywaniem rękawiczek przez personel medyczny, co może prowadzić do zmniejszenia dezynfekcji rąk. Przypominam, że przed włożeniem rękawiczek powinno się dezynfekować ręce. Także personel medyczny nie powinien nosić biżuterii na dłoniach, gdyż utrudnia ona skuteczną higienę rąk, co warto mieć na uwadze w przypadku każdej higieny osobistej ludzi, także niezwiązanych z zawodami medycznymi. Ponadto w piśmiennictwie zwracano uwagę na ważne inne aspekty w przypadku zakażeń szpitalnych, a szczególnie dotyczy on personelu medycznego, zwłaszcza pielęgniarek, podkreślając trudne warunki ich pracy, zły stan techniczny zakładów opieki zdrowotnej, brak i zła jakość środków do higieny rąk, nadmierne obciążenie pracą pielęgniarek, długotrwałe zmęczenie i wynikające z nich ze złej sytuacji finansowej, także konieczność podejmowania pracy dodatkowej, wiek pielęgniarek i związany z tym problem tak zwanego wypalenia zawodowego, a także zwracamy uwagę na hierarchię w grupach zawodowych personelu medycznego dopuszczającą bezkarne ignorowanie zasad higieny rąk przez grupy zawodowe stojące wyżej w hierarchii szpitalnej i osoby zarządzające, także wysoki dystans blokujący pielęgniarki i młodszych pracowników medycznych w reagowaniu na błędy innych pracowników, ponadto brak świadomości pacjentów i ich bierność w zakresie higieny rąk. Co prawda piśmiennictwo, o którym mówiłam, dotyczy zwłaszcza pracowników służby zdrowia, ale w sytuacjach epidemii czy pandemii wiele z tych wskazówek może odnosić się do każdego z nas. To tyle, co chciałabym powiedzieć o higienie rąk. Bóg zapłać za uwagę. Panem Bogiem.